bo mam doświadczenie Pana Boga, z własnym doświadczeniem zrobiłem i na ile to doświadczenie można przenieść na nasze życie. Umówiliśmy się, że dzisiaj mówimy o Adamie, biblijnym Adamie. I na początku sam siebie zaskoczyłem, pewnie to też jakoś będzie wymiarem tego zaskoczenia. Przejrzałem sobie Pismo Święte i chciałem powiedzieć, że imię Adam występuje dopiero w 4 albo w 5 rozdziale Księgi Rodzaju. Tak jak my często mówimy, że Adam i Ewa byli w raju, tak? Tak naprawdę Pismo Święte mówi mężczyzna i kobieta. Mężczyzna i kobieta. Tak? Jakby to pierwsze, co jest istotne. Drugie, co chciałem powiedzieć, to ta prawda, że początek świata nie rozpoczyna się od Adama. Cała przestrzeń, która jest jedną z najistotniejszych czasookresów, jeżeli chodzi o świat, to jest ten czas przed powstaniem człowieka, przed stworzeniem człowieka. I Pismo Święte bardzo mocno akcentuje, że Bóg z dobrej woli, z własnej woli i według własnego pomysłu stworzył świat, także człowieka. I mamy to w dwóch opisach. W pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju i w drugim rozdziale Księgi Rodzaju. Dwa opisy, które trochę się różnią, bo są związane z tym, że pochodzą z różnych tradycji biblijnych. Starsza tradycja to jest drugi rozdział. Jest to tradycja jachwistyczna. I młodsza tradycja, ja pamiętam to gdzieś o około 200, 300, 400 lat. Kapłańska tradycja. Tradycja jachwistyczna antropomorfizuje Pana Boga. Mówi o Panu Bogu jako o kimś takim bliskim, a jednocześnie pokazuje coś niesamowicie ważnego, że i jeden i drugi o tym mówi, o wyjątkowym stworzeniu człowieka, o wyjątkowości człowieka. To jest istotne, żebyśmy sobie uzmysłowili. W tym starszym opisie tekst mówi tak. Gdy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo, nie było jeszcze żadnego krzewu polnego na ziemi, ani żadna trawa polna jeszcze nie wzeszła, bo Pan Bóg nie sypał deszczu na ziemię, bo nie było człowieka, który by uprawiał ziemię. Ten tekst pokazuje, że całe stworzenie jest ukierunkowane na powstanie człowieka, na samoświadomość człowieka i to, co później jest w tym młodszym tekście, uczyńcie sobie ziemię poddaną. Ziemia jest stworzona dla człowieka, nie ziemia sama dla siebie. Ziemia dla człowieka, który jest obrazem i podobieństwem Pana Boga, Stwórcy. I to mamy pierwszy rozdział Księgi Rodzaju i wyjątkowość człowieka. W tym pierwszym rozdziale polega na tym, że w przypadku całego stworzenia Bóg stworzył. Jest taka forma napisana. Natomiast w przypadku stworzenia człowieka jest pewien zamysł Boga i taka forma hebrajska pluralis majestaticus, która mówi o tym, że Bóg w liczbie mnogiej stwórzmy człowieka. Niektórzy w tym widzą zaczątek nauki o Trójcy Świętej. Ale tak naprawdę chodzi o szczególne dzieło. O szczególne dzieło, w którym jakby Pan Bóg w sobie szuka wzorca. I ponieważ nie znajduje wzorca w świecie, dlatego wszyscy, którzy szukają zrozumienia człowieka w świecie i próbują go porównać z różnego rodzaju stworzeniami, czy też zrozumieć człowieka przez różnego rodzaju mechanizmy psychiczne, psychologiczne, ewolucyjne, czy każde inne, nie rozumieją. Bóg dał w człowieka taką tajemnicę, że aby człowiek mógł siebie zrozumieć, to co Jan Paweł II później napisał Christi Fidelis, nie, Redemptor Hominis, pierwsza jego encyklika. Bez Chrystusa nie można zrozumieć człowieka. Bóg wszedł w tajemnicę samego siebie, aby stworzyć człowieka. I jedynym stworzeniem, które odwzorowuje Boga w świecie, jest człowiek. Jest człowiek. I to jest ta tajemnica. Kim jest biblijny Adam? Jest wyjątkowym stworzeniem, który został stworzony z natchnienia, z zatrzymania, z poszukiwania wzorca. jest kimś, kto jest podobny Bogu. To słowo podobne to w reklamie dzisiejszej mamy, że jest trochę czyni różnicę, tak? Jest trochę jak Bóg. Że to trochę czyni różnicę. Nie jest Bogiem. Jest podobny. Bez Boga człowiek traci tę wyjątkową wartość, którą sobie daje. My dzisiaj to widzimy, kiedy mamy odbóstwienie człowieka, tak można powiedzieć. I kiedy jest odbóstwienie człowieka, nie wiem, czy słyszeliście, że za zabicie osy w Brandenburgii można zapłacić nawet 5000 euro. Tak, już jest takie prawo. A za eutanazję człowieka jest jak najbardziej polecana. Bo osa jest pożyteczna, człowiek nie. Tak? Żyjemy w świecie, w którym zwierzęta i cały świat przez ludzi, którzy postrzegają świat jako niestworzony przez Boga, świat stanął trochę do góry nogami, zwierzęta i reszta świata ze względów ekologicznych są o wiele ważniejsze niż człowiek. I milczy świat chrześcijański. Trochę milczymy o tym, tak? Natomiast biblijnie jest tak, że świat został dla nas stworzony. I potrzeba, aby Adam miał w sobie to przekonanie, czyli człowiek miał w sobie to przekonanie. Ma panować. Panowanie sprawia, że człowiek nie jest równy. Tak? Że świat nie jest równy. Że jest pewna dysproporcja i ta dysproporcja nie wynika z tego, że człowiek jest sam z siebie wyjątkowy. Doświadczenie Adama mówi, że on jest wyjątkowy ze względu na to, że jest obrazem Pana Boga. Jak długo nosi tę świadomość, to panuje nad światem. Panuje nad tym wszystkim, co Bóg mu daje. Ma w sobie zrozumienie i ogarnięcie tego wszystkiego. W momencie, kiedy to zatraci, to będziemy widzieć w trzecim rozdziale, świat mu się przeciwstawia. W Adamie się wszystko miesza. Padanie się już wszystko miesza. Bo stracił tę tajemnicę przynależności do Pana Boga. Ma panować nad tym wszystkim, co Pan Bóg stworzył prędzej. Nie ma tutaj żadnej różnicy. Nad tym, co pływa, nad tym, co lata, nad tym, co jest pod ziemią, na ziemi. Ma panować. I dlatego tak ważne jest, żebyśmy zrozumieli, że człowiekowi zadane jest poznawanie świata. Człowiek realizuje się przez poznawanie świata, bo im bardziej rozumie świat, tym bardziej zbliża się do Boga. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na Boży obraz stworzył go i stworzył mężczyznę i niewiastę. Proszę zobaczyć, że ten młodszy opis stworzenia świata jakby od początku mówi o mężczyźnie i kobiecie, nie? Najpierw o Adamie. Starszy opis mówi o Adamie. Tylko o Adamie. Nie jest to antypłciowe spojrzenie. Ale ponieważ powstawał tekst w języku semickim, w środowisku semickim, a aby klan mógł istnieć, potrzebny był w patriarchacie ojciec, to istotne było to, żeby był ten pierwszy mężczyzna, który konsoliduje rodzinę. Natomiast to, co jest piękne w tym drugim rozdziale, to pokazuje, że Adam ma świadomość, im bardziej poznaje świat, że świat go nie zaspokaja, a im bardziej poznaje świat i jest świadom siebie, widzi, że potrzebuje kogoś, kto różni się od świata. Różni się od świata. Jan Paweł II, kiedy Bóg stworzył Ewę, powiedział, że to jest moment komplementarności, że to jest dowód na to, że tylko mężczyzna i kobieta tak naprawdę wzajemnie się dopełniają. Wzajemnie się dopełniają. To jest ten moment. Adam w tym drugim rozdziale poznaje świat, nazywa go, ale dostrzega też pewną tajemnicę tego świata, którą później Noe będzie nosił w sobie. Nie może uratować tylko jednej płci. Tak? To nie jest seksmisja. Tak Adam, tak Noe, jego potomek, widzą, że stworzenie świata zakłada nazywanie i dostrzeganie, że świat składa się z komplementarnych cząstek, męskiej i żeńskiej. I wtedy, kiedy człowiek zaczyna to widzieć, zaczyna dostrzegać, że świat go nie zaspokaja, że musi być ktoś równy jemu z tajemnicą Boga, bo nie można nam oderwać Ewy od tajemnicy Boga stworzonej też na obraz i podobieństwo, tak? Który by go napełnił i pozwolił mu siebie zrozumieć. Drugi rozdział mówi o tym, że kiedy Adam dorósł do tego, to nie Bóg dorasta. Adam dorósł. I to jest też dla nas niesamowita nauka, bo często się pytamy, dlaczego Bóg prędzej nie zrobił czegoś. Bo może jeszcze nie dorosliśmy. Dlaczego tego nie było, może było prędzej zrozumieć? To nie Bóg czekał, żeby dojrzeć. Tak naprawdę człowiek. Bóg czeka, aż człowiek dojrzeje. Bóg czeka, aż człowiek dojrzeje. Adam dojrzał do sytuacji, której już posiadanie. Proszę zobaczyć, że dzisiaj mamy ludzi, którzy chcą dużo, dużo posiadać, ale nie stać ich na to, żeby dojrzeć do związku trwałego, do końca życia. Samo posiadanie niewiele daje, ale oni ciągle chcą się napełniać. Adam miał ten moment za sobą i naraz odkrył, że samo posiadanie, można powiedzieć, że najbogatszym człowiekiem świata, przyjmując, że Adam był jedynym mężczyzną na całym świecie, że Adam był najbogatszym człowiekiem w historii wszechświata. Cała ziemia należała do niego. I był jednocześnie najbardziej samotnym człowiekiem. Bo nigdzie nie było człowieka, który kobiety, która byłaby w stanie odpowiedzieć na jego najskrytsze pragnienia. Najskrytsze pragnienia. I to jest też niesamowite wyzwanie dla dzisiejszego świata, aby sobie przywartościować to, co jest ważne. To, co papież mówił, ten konflikt między być a mieć. Czy rzeczywiście posiadanie maksymalnej ilości pieniędzy, chwały, jakiegoś różnego blichtru, który daje współczesny świat, to jest to, co nam pokazują celebryci. Czy rzeczywiście to jest sens? Czy człowiek realizuje się w relacji do drugiego człowieka, który też ma świadomość tego, że jest obrazem Boga? Bo nie chodzi o człowieka, który byłby niewolnikiem, o człowieka, który nie miałby tej godności, bo chodzi o stworzenie związku dwóch równych sobie istot. O tym, że to są równe istoty, mówi nam ten moment Tordemach, czyli snu. Potem Pan Bóg rzekł, nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Ciągle proszę zobaczyć, nie ma imienia Adam. Dlatego jest to nauka o człowieku.
Słyszałam, że to Adam nie jest postacią historyczną, tak?
Adamach, sama nazwa, to jest czerwony. Z prochu ziemi.
Sam Adam jako Adam, taka osoba...
Znaczy na pewno jest dogmatem wiary, Piusa XII to potwierdził, że na pewno życie pochodzi od jednej pary. Od tej jednej pary, historycznie, czy on ma na imię Adam, czy ma jakoś inaczej?
Adam,
o imieniu Adam, tak? No, o jakiś Adam.
Nie o człowieku mówimy, tylko o Adamie.
Jakiś mężczyzna na początku razem z kobietą byli. Tak? Potwierdza to współczesna genetyka, która mówi, że wszystko wskazuje na to, że życie na ziemi pochodzi od jednej kobiety. Natomiast no, jakby nie wskazuje mężczyzny, bo nie jest w stanie go doprowadzić, tak? Bo życie idzie przez kobietę. Życie idzie przez kobietę. I to jest właśnie też ta tajemnica, którą Adam musi odkrywać. Człowiek nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Uczynię dla niego odpowiednią pomoc. I znowu spotykamy się, to bardziej przy Epie będziemy rozmawiać, to rozumienie pomocy dzisiaj, ponieważ człowiek odszedł od Pana Boga, to odchodzi też od siebie nawzajem i jak ktoś słyszy, że jestem pomocą, mam być posłuszna, to będzie u świętego Pawła, to budzi się w człowieku, zwłaszcza dzisiaj w takich nurtach feministycznych, opór. Opór, duży opór i sprzeciw, tak? Natomiast jest to związane z tym, że jest to niezrozumienie, ale to na następnym razem. Dzisiaj wiemy, że Adam jest samotny. On potrzebuje pomocy. Bóg stwarza dla niego pomoc. Nie po to, żeby miał kucharkę, ale kogoś, kto jest odpowiedzią na jego samotność. Kogoś, kto jest tak ustrojony, tak przestrojony, że swoją samotnością odpowiada na samotność drugiego człowieka. Ma potrzebę bycia z kimś. Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki, na początku daje świat, a potem mówi, wtedy, i to jest też ważne, Pan sprawił, proszę zobaczyć, sprawcą powstania kobiety, stworzenia kobiety nie jest mężczyzna. Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie. Żydzi tłumaczą to w ten sposób. Gdyby Adam miał możliwość złożenia zamówienia na kobietę, to powstałaby parodia jego pragnień. Powstałaby parodia jego pragnień. Niewolna, tylko ta, która jest pod nóżkiem jego nóg, która spełnia jego najgorsze zachcianki. Pan Bóg nie daje mężczyźnie prawa do genetycznego selekcji. I znowuż to jest odpowiedź na to, co się dzisiaj dzieje, kiedy próbuje się selekcjonować dzieci, które odpowiadają na potrzeby rodziców. Takie oczy, taki kształt nosa, taki iloraz inteligencji. Adam, który jest samotny, najbardziej bogaty, nie ma takiego prawa. Bóg mu nie daje takiego prawa. Jeżeli chcemy rozumieć biblijne stworzenie człowieka, to trzeba zobaczyć, że każdy człowiek właśnie w tym świetle tych słów jest wielką tajemnicą o swoją godność. I kiedy Bóg sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, ten głęboki sen, po hebrajsku torgemach, czyli taki stan, w którym jest zbliżony do śmierci, w którym człowiek jest nieświadomy z tego, co się z nim dzieje. Tak? I właśnie wtedy, kiedy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Przy całym konflikcie płci, który istnieje od pewnego czasu, wyraża się w mniej lub bardziej wybrednych żartach, to po pierwsze ten sen, proszę zobaczyć, jest łaską dla Adama. Tak? Tak jak Bóg stwarzał człowieka i przed siebie, szukając obrazu dla człowieka, Pan Bóg nie każe Adamowi się wysilać, żeby stworzył zamówienie. To Pan Bóg stwarza kobietę. Dlatego Adam i Ewa są sobie równi. Są sobie równi. Ten sen, w śnie nie czujemy bólu. W śnie nie czujemy bólu. Zawieszony jest czas. W tym śnie Pan Bóg jakby nacina ciało. Z ciała, czyli z najgłębszej istoty Adama, wyciąga to, co jemu rzeczywiście jest potrzebne, aby była pomoc, prawdziwa pomoc. Te najgłębsze jego, nawet nieuświadomione pragnienia, tęsknoty, ograniczenia, które ta pomoc by nie miała. Dlatego mężczyzna i kobieta muszą się ze sobą różnić. Bo to, czego człowiek, mężczyzna nie potrafi, jest samotny w tym, to potrafi kobieta, która jest pomocą, czyli dlatego jest inna. Nie może być taka jak mężczyzna, bo ma coś innego do przekazania. Ten sen zakłada też, że Pan Bóg wyciąga to żebro. Mi się bardzo podoba interpretacja żydowska, jak kiedyś o niej mówiłem. Żydzi zadają pytanie, dlaczego z żebra, a nie z głowy. Bo gdyby z głowy, to by chciała rządzić. Albo on by chciał, żeby ona rządziła, podejmowała decyzję. Proszę zobaczyć, dzisiaj, kiedy jest kryzys męskości, to wielu mężczyzn chce, żeby kobiety podejmowały decyzję. Ale to jest związek niepełny. To jest związek, w którym oni się nie uzupełniają. Ktoś przejął czyjąś rolę. Nie z głowy. Nie z nóg, bo mężczyzna uczyniłby kobietę pod nóżkiem swoim. Się nią posługiwał. Nie rozumiałby tajemnicy kobiety. By wmówił jej słabość po to, czy gorszość, po to, żeby ją wykorzystać dla siebie. dlatego nie podnóżkiem, a żebrem, bo serce jest tą pompą, która daje życie, bo serce jest miejscem, mięśniem tym tniącym, napędzającym człowieka. Bo to jest sercem wyrażamy też tajemnicę miłości. Tajemnica życia i tajemnica miłości. Żebro osłania całą klatkę piersiową, całe bogactwo, wnętrze człowieka. Bez żebra byśmy nie mogli chodzić, bez żebra byśmy byli narażeni na urazy. Byle jaki uraz tak naprawdę unicestwiałby nas. Dlatego z żebra. Tak to tłumaczą Żydzi i myślę, że to jest piękne, bo to jest tak naprawdę pokazuje, że związek mężczyzny i kobiety jest związkiem, który jest w stanie przetrwać wiele urazów. Jest związkiem, który jest w stanie ochronić to, co cenne. Serce, wątrobę, nerki. To wszystko, co sprawia, że człowiek żyje. Dlatego wiele osób bez związku bywa tak, pewnie znacie, jak umiera jedną z małżonków, po krótkim czasie to się nie odchodzi. On już nie wyobraża sobie życia bez. Ktoś inny potrzebuje kogoś. Ja nie jestem w stanie żyć samotnie. Ja potrzebuję kogoś, kto będzie pomocą, podporą mojego życia. Dlatego, że bardzo często to, co jest wartościowe, jest narażone na różnego rodzaju urazy, na ból, na zniszczenie. Biblijna nauka o Adamie mówi jeszcze o tym, co przeżywał z Ewą, czyli o tragedii dzieci. Ale zanim dojdziemy do tragedii dzieci, to jest pytanie o... Właśnie, zanim tragedia dzieci, to jest jeszcze tragedia małżeństwa. Okazuje się, że w tym związku Adam i Ewa, którzy byli sobie zadani, Adam jest też pierwszy, który toczy dialog z Bogiem. To Bóg z Adamem toczy dialog. Kiedy tworzą związek, w pewnym momencie odkrywają to, co Adam mówi. Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Tak ważne jest, żeby odkryć, że ta jedna, jedyna jest tą osobą, która odpowiada najgłębiej, najpełniej na moje potrzeby, jest wsparciem we wszystkim, co dotyczy mnie. I to jest wezwanie dla mężczyzny, żeby nie roztrwonił swojej uwagi wśród wielu innych kobiet. I dopiero wtedy, kiedy odkrywa drugą osobę, Pismo mówi, dopiero wtedy mężczyzna opuszcza swego ojca i matkę. Nie prędzej. Dopiero wtedy, kiedy jest dojrzały do tego, żeby założyć dojrzały związek. O tym mówi nam historia Adama. Adam i Ewa jako pierwsi oczywiście nie mieli kogo opuścić, natomiast opuścili Boga. Proszę zobaczyć, że tak naprawdę Adam i Ewa, którzy mieszkali w raju, jakby problem tego, co się stało później w rodzinie Adama i Ewy, a przez to ta tajemnica bezbożności, grzechu pierwotnego, która jest tam udzielana, idzie przez fakt, że Adam i Ewa opuścili Boga i opuścili siebie. Kiedy w tym raju wiadomo było, jakie są zasady, że ze wszystkich drzew można korzystać oprócz drzewa poznania dobra i zła, to kiedy wąż przybliża się do Ewy, rodzi się pytanie, gdzie jest Adam. Wielką tajemnicą raju i dialogu Ewy z wężem jest nieobecność Adama. I tu można zrodzić się pytanie, czy Adam jej nie zdradził. To nie musiała być zdrowia seksualna, nie było z kim. Ale czy nie przeakcentował posiadania? Tak? Stał się nieobecnym w życiu swojej żony. Zostawił ją sam w dialogu. Niektórzy mówią, że kiedy on zobaczył, że Ewa ma jakiś bliższy kontakt z pięknym aniołem, to co później nazwiemy wężem, Adam poczuł się zazdrosny. I zostawił Ewę i powiedział, zobaczymy, co z tego będzie, jak sobie będziesz radę. I to jest ta pierwsza strata. Kobieta, proszę zobaczyć, mówiliśmy, że z żebra, że związek jest w stanie chronić. Osobno Adam i Ewa nie są w stanie chronić tego, co istotne. Popełniają błąd. Z tego związku rodzi się samotność. Ewa, która jest sama w dialogu z wężem, jest narażona na to, czego nie zna. To Adam otrzymał nakaz, który przekazał Ewie. Wszystko, wszystkich drzew możemy, ale nie z tego, który jest drzewem poznania dobra i zła. Wąż atakuje w pośrednika. Ewa bezpośrednio nie usłyszała. Adam usłyszał. Jeżeli tak uderzył szatan, to można powiedzieć o tym, że w pewnym momencie w Ewie możliwe, że zrodziło się niedowierzanie w stosunku do męża, że dobrze, czy dobrze przekazał jej tajemnicę. Czy dobrze jej przekazał. I proszę zobaczyć, że ten konflikt grzechu pierworodnego, grzechu niewiary nie dotyczy tylko Pana Boga. On tak naprawdę odsłania, że tam, gdzie mężczyzna i niewiasta nie są zwróceni na Pana Boga, rodzi się między nimi niewiara. Czy Ty przekazałeś mi wszystko, czy też szatan jakoś imputuje tutaj w swoim, na pewno Bóg nie chce, tak? Czy Ty, Adamie, wszystko mi powiedziałeś, czy zachowałeś część tajemnicy dla siebie, żeby być lepszy? To napędza Ewę. To napędza Ewę, która zaczyna wchodzić coraz mocniej w kłamstwo szatana. I znowuż nie ma Adama. Jest zupełnie nieobecny, przygląda się mu. A może jest tak zajęty czymś innym, że nie widzi. Adam pojawia się dopiero wtedy, kiedy Ewa już ma owoc w ręku. Kiedy już dokonało się coś, czego już nie można cofnąć. I wtedy ona mu mówi, musimy zjeść razem to, co zerwaliśmy. Musimy razem wypić piwo, które naważyliśmy. Ewa nie jest w stanie sama tego zrobić. Ma nadzieję, że to, że zrobią razem, to rzeczywiście poznają większą tajemnicę, ale ta tajemnica małżeństwa bez Boga prowadzi ich do tego, że w pewnym momencie, kiedy słyszą kroki Boga, znaczy najpierw poznają, że są nacy. I tak naprawdę ta nagość, ponieważ w drugim rozdziale jest napisane, że mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu. Różnorodność budowy, różnice dla Adama i Ewy, dopóki byli zjednoczeni przez Pana Boga, tajemnicy posłuszeństwa Panu Bogu, różnice płci im niczym nie zagrażały. Kiedy siebie opuścili, kiedy Adam opuścił Ewę, kiedy Ewa weszła w dialog ze złym, który był w pięknej postaci dumnego anioła, została im tylko gorycz i uświadomienie sobie, że między nimi jest coś, co trzeba przykryć. My często też próbujemy przykrywać drugorzędne rzeczy. Oni przykryli swoją intymność. A może potrzeba zobaczyć, że tak naprawdę zapuścili zasłonę nad tym, co jest najgłębszą raną w nich samych, tego związku. I w tej sytuacji zostaliby do końca, gdyby nie to, co jest najpiękniejsze w tej całej sytuacji, bo to właśnie wtedy pojawia się Pan Bóg, który nie jest, proszę zobaczyć, przyzywany przez Adama i Ewę. Oni nie przychodzą do Pana Boga. W nich już jest takie pęknięcie, że nie są w stanie jakby przytulić. To grzech pierworodny, oprócz tego, że wprowadza brak zaufania między Adama i Ewę, też powoduje izolację Pana Boga. Kiedy słyszą kroki, przestrzeni, w której Bóg był czymś naturalnym. Oni już nie chcą tej obecności. To pokazuje też, jaką siłę ma grzech. jak dzisiaj wiele osób, które żyją w grzechu, nie są w stanie słuchać Panu Bogu. Jak wiele osób żyjących w grzechu nie są w stanie chcieć obecności Pana Boga w ich życiu. A ponieważ nie są w stanie, tak jak Adam i Ewa, wykluczyć Pana Boga, tak by usuwają się. Adam i Ewa usuwają się w grzechu. Chowają się. Jak zwierzę. Jak zwierzę zranione, chowają się w grzechu. Jest powiew wiatru, Pan Bóg się przechadza. Skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. I wtedy jest to słynne powiedzenie, gdzie jesteś. I to jest ta obecność Boga, który szuka człowieka, szuka Pana. Gdzie jesteś? To, gdzie jesteś, nie chodzi tylko o geograficzną lokalizację. Chodzi o to człowieku, gdzie ty w ogóle jesteś, kim jesteś? Co się z tobą stało? Dlaczego ciebie nie ma przede mną? Dlaczego twoje serce jest zamknięte? Co się stało, że dzisiaj jestem dla ciebie obcy? Dlaczego twój świat i mój świat, które do niedawna jeszcze przylegały do siebie, dzisiaj są obojętne, wrogie, zamknięte? Na dzisiaj byśmy skończyli. Dlatego, że później musimy sobie powiedzieć o interwencji Pana Boga, potem jeszcze trzeba powiedzieć, jaka jest odpowiedź, a odpowiedzią na Adama jest Chrystus. Nie. Jakby później za dużo bólu, później jest w życiu Adama. Bo jest i sąd Boży, i później jest ta świadomość, że większość jego życia przebiegała w świecie jemu wrogim, trudnym. Że powołany do tego, żeby być chwałą, musiał wydrapywać ziemi resztki jedzenia. To następnym razem będziemy już Adama robić w tym razie. Słuchajcie, już jest za 15. Tak, ale myślę... No właśnie, bo nie jesteśmy w stanie tego skończyć. Dlatego, że jest trzeci syn Ewa i Adama.